Drodzy braterstwo, będziemy kontynuowali temat z pierwszej części. Nadszedł czas teraz na czwarte błogosławieństwo, jakie wypowiedział nasz Pan. A to czwarte błogosławieństwo brzmi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To, by osiągnąć to błogosławieństwo, aby w ogóle osiągnąć stan łaknięcia i pragnienia sprawiedliwości, no to trzeba w pewnej mierze przynajmniej posiąść już te poprzednie rzeczy, o których mówi nasz Pan. Bo jeżeli ktoś nie jest pokorny, to nie będzie łaknął i pragnął sprawiedliwości, bo będzie przecież zadowolony z tego, co czyni. Przecież postępuje w sposób prawy i sprawiedliwy, więc czego ma łaknąć tego sprawiedliwości? A jeżeli ktoś nie odczuwa tego smutku, nie smuci się nad złem i niesprawiedliwością w tym świecie, to dlaczego miałby pragnąć i łaknąć sprawiedliwości? Przecież jest sprawiedliwie, bo mi się dobrze powodzi. Przecież jest sprawiedliwie, tak? Ja mam wszystko, czego mi potrzeba, akurat to, że jest niesprawiedliwość na tym świecie, jest dla mnie korzystne, więc jest w porządku. Tak sprawiedliwość, można by powiedzieć, w systemie Kalego. Sprawiedliwość Kalego z pustyni i w puszczy Sienkiewicza, tak, który właśnie w ten sposób rozumie sprawiedliwość. Tak. Zła rzecz, jak Kalemu ukraść krowa, ale jak Kali ukraść komuś krowa, to rzecz dobra. Z tym, czyli co jest korzystne dla mnie, jest rzeczą dobrą i sprawiedliwą, a co jest niekorzystne, to jest rzeczą niedobrą, niesprawiedliwą. Więc jeżeli nie mamy tego właśnie pokory sami w sobie, to będziemy sami siebie uważali za sprawiedliwych, a jeżeli nie mamy tego ducha smutku, smucenia się, współodczuwania z innymi z powodu niesprawiedliwości i zła, jakie ich dotknęło, to nie będziemy się mogli smucić. A jeżeli nie będziemy mieli tych cech, to nie będziemy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, bo nie będziemy dostrzegali tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, więc jak moglibyśmy pragnąć i łaknąć sprawiedliwości, skoro nie rozumiemy tej sprawiedliwości, nie dociera do nas, że sami nie jesteśmy sprawiedliwi, ani że nie ma tej sprawiedliwości w tym świecie. Więc to błogosławieństwo zwraca się do takich, którzy dostrzegają tą niesprawiedliwość tego świata, która tutaj postępuje, która jest na tym świecie i pragną sprawiedliwości. Pragną, by zapanowała sprawiedliwość, a niesprawiedliwość jest wielka na tym świecie. Chociaż już tu nawet w tych kwestiach materialnych tego świata. Kilka lat temu widziałem dane przygotowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, więc sądzę, że wiarygodne, nie przez jakąś anarchistyczną organizację, tylko przez ONZ, które podawały dane na temat podziału dóbr na tym świecie. I brzmiały one w ten sposób, że 3%, najbogatsze 3% ludzkości w swoim ręku posiada 47% wszystkich dóbr tego świata. Natomiast te uboższe 47%, czyli połowa, ta uboższa połowa posiada w swoim ręku 3% dóbr tego świata, a z tym więc niesprawiedliwość jest tutaj ukazana olbrzymia w tym. Więc ci, którzy dostrzegają to, a także jest inna, nie tylko w kwestiach materialnych wiemy, że jest niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość jest w wielu innych rzeczach, w tym, w jaki sposób ludzie są traktowani z niesprawiedliwych powodów, potępiani niesłusznie, a inni są wywyższani też niesłusznie. Też jest to niesprawiedliwość, chociaż niekoniecznie dotyczy to kwestii materialnych. Ta materialna po prostu jest najbardziej widoczna, przynajmniej dla człowieka tego świata, najbardziej rzuca się w oczy. I ona także zostanie naprawiona. Ci, którzy żywią głód i pragnienie sprawiedliwości, nam mamy opisane, że one zostaną nasyceni, czyli to ich pragnienie zostanie zaspokojone, kiedy sprawiedliwość pełna zostanie zaprowadzona. Jest to uczucie, cecha godna pochwały. Nasz Pan mówi, że tacy są błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czyli ci, którzy dostrzegają, że tej sprawiedliwości nie ma. A w związku z tym, tu jest tak, że nasz Pan sugeruje przez to, że oni posiadają także antypatię, niechęć do niesprawiedliwości, do nieprawdy. Bo jeżeli pragną i łakną sprawiedliwości, to z tego wprost wynika, że muszą nie lubić niesprawiedliwości, że niesprawiedliwość jest rzeczą nieprzyjemną, bo inaczej by nie pragnęli prawdy i sprawiedliwości, gdyby byli niezadowoleni z niesprawiedliwości. Więc odczuwanie takiego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości jest rzeczą słuszną. Nasz Pan mówi, że tacy, którzy to odczuwają, są błogosławionymi jednostkami. Trzeba zaznaczyć, że taki ten głód i pragnienie sprawiedliwości ma być kontrolowane, modyfikowane przez poprzednią cechę, o której mówi nasz Pan w trzecim błogosławieniu, czyli przez cichość, czyli przez poddanie się woli Bożej. Ono temperuje nasze łaknienie i pragnienie sprawiedliwości. To jest istotna rzecz, bo ci, którzy mają tylko pragnienie i łaknienie sprawiedliwości, a nie mają cichości, czyli poddania się woli Bożej, co próbują robić? Próbują tą sprawiedliwość, której nie ma, której pragną ustanowić samemu. Tacy różni reformatorzy w tym świecie się zdarzali, byli, którzy próbowali tą sprawiedliwość, której brak widzieli, ustanowić sami, no przez co posuwali się do dzikich ekscesów, bo człowiek nie jest w stanie tej sprawiedliwości zaprowadzić. I to Bóg ma nasycić tą sprawiedliwością, a człowiekowi nie uda się zaprowadzić tej sprawiedliwości. Tak, komuniści próbowali zaprowadzić sprawiedliwość. Ta ideologia komunistyczna miała zaprowadzić sprawiedliwość w tych dobrach materialnych, przynajmniej między ludźmi. Widzimy, do czego to doprowadziła rewolucja z tym związana i powstający Związek Radziecki i do dzisiaj jeszcze istniejące niektóre państwa ponoć komunistyczne, które należą do państw najbardziej prześladujących człowieka i tłamszących, gdzie człowiekowi jest gorzej niż w państwie kapitalistycznym, którego ideologia zakłada nierówność już sama w sobie. Jest tak teoretycznie zakłada, że ludzie mają być nierówni. To jest takiemu człowiekowi przeciętnemu lepiej tam niż w państwie, w którym ideologia zakłada, że wszyscy są równi. Z tym, bo tak to w praktyce niedoskonałemu człowiekowi wychodzi. Gdy myślałem na tym, to też przypomniało mi się pewne historyczne wydarzenie. Jeżeli dobrze pamiętam, ten człowiek nazywał się Tomasz Mincer i on, podczas gdy Luther zaczął działać w XVI wieku, on w Niemczech właśnie poprowadził tą rewoltę chłopską. No, ci chłopi byli bardzo odsiężeni. No niesprawiedliwość. Pragnął niesprawiedliwość, pragnął i łaknął sprawiedliwości. No i chciał ją zaprowadzić. Wielkie powstanie chłopskie, skończone straszną rzezią, 100 tysięcy zamordowanych chłopów na skutek tego wystąpienia. Nie czekał, aż Pan zaprowadzi tą sprawiedliwość. Chciał sam dołączyć do ustanowienia tej sprawiedliwości. Więc gdybyśmy mieli tylko pragnienie i łaknienie sprawiedliwości, stalibyśmy się anarchistami. Bo to są ci, którzy mają w tym świecie pragnienie i łaknienie sprawiedliwości. Widzą, że nie ma. To są ci, którzy zrozumieli, że poprzez różne partie i działalność tutaj taką partyjną, że założymy partię, będziemy dążyli do przyjęcia władzy w sposób demokratyczny, czyli na drodze wyborów, że tą drogą do sprawiedliwości nie dojdą, bo już ludzie próbują od dość dawna, przynajmniej od 100 lat w naszym tej cywilizacji zachodniej w ten sposób jest to próbowane i wciąż tego nie ma. Więc to by czyniło z nas anarchistów. A jako nie mamy być anarchistami, lud Boży właśnie ma tą cechę cichości, czyli podporządkowania się woli Bożej i wie, że Bóg ma swój sposób na zaprowadzenie tej sprawiedliwości. W związku z tym ja poczekam. Ja poczekam, aż Bóg tą sprawiedliwość zaprowadzi na ziemi, bo dla człowieka jest to niemożliwe. Więc pomimo posiadania tego głodu i pragnienia sprawiedliwości, lud Boży ma odpoczywać w obietnicach, jakie Bóg dał, czekając, aż Bóg wypełni te swoje obietnice w słusznym u siebie czasie. Kiedy ten słuszny czas u Boga nadejdzie i królestwo na ziemi zostanie ustanowione, no to wtedy oni zostaną w pełni nasyceni tą sprawiedliwością. A tak jak w przypadku poprzednich tych łask, o których wspominaliśmy dzisiaj, już teraz dostają przedsmak tego. Dzięki tym zapewnieniom, jakie znajdują w obietnicach Bożych, uzyskują pociechę. Przez wiarę przyswajają sobie te obietnice i tą sprawiedliwość, o której Biblia mówi, tak, że nadejdzie taki czas wyrównania wszystkich krzywd, że nikt nie poniesie winy swoich przodków. Tak mówi prorok Ezechiel chyba, o tym, że nadejdą takie czasy, że nie będzie tak, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby ścierpły, tylko że każdy poniesie swoją własną winę, że taki czas nadejdzie i czekają na nadejście tego czasu, bo tylko Bóg taki czas może zaprowadzić się. Człowiek nie jest tego w stanie dokonać, więc przez wiarę przynajmniej częściowo ten głód ich i pragnienie sprawiedliwości zostaje zaspokojone. Możemy powiedzieć zaspokojone na tyle, że mogą czekać, aż ta sprawiedliwość nadejdzie w sposób przewidziany przez Boga. Gdyby było to całkowicie niezaspokojone, no by rzucili się do walki, żeby samemu do sprawiedliwość zaprowadzić, co w przypadku człowieka upadłego zawsze prowadzi do tym większej niesprawiedliwości. Człowiek, jak się upadły, zabiera do ustanowienia sprawiedliwości, najczęściej, może nie zawsze, ale najczęściej uzyskuje jeszcze większą niesprawiedliwość niż była do tej pory. Z tym. I piąte błogosławieństwo, na którym zechcemy się zastanowić, to będzie błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I tutaj także można powiedzieć, że by wykazywać tą cechę miłosierdzia, trzeba mieć przynajmniej częściowo te poprzednie łaski charakteru, o których nasz Pan wspomina. Potrzeba mieć świadomość własnej niedoskonałości, czyli pokorę, bo ten człowiek, który jest pyszny, który ma wielkie mniemanie o sobie, to on nie jest miłosierny względem swoich bliźnich. No przecież on jest wielki, wspaniały. Bliźni powinni tutaj mu służyć, poddawać się. A jak coś źle uczynią, no to co można zrobić? Pognębić ich tutaj. Wtedy ja tym bardziej urosnę, no bo ja przecież takich rzeczy nie robię. Jak coś takiego strasznego można było zrobić, co on zrobił przecież. Więc pyszny nie przejawia miłosierdzia wcale. Trzeba mieć właśnie tą cechę tutaj pokory. Trzeba także mieć ten dar smucenia się, czyli współodczuwania z bliźnimi, by być miłosiernym, bo to z tego wynika tutaj, że jeżeli współczujemy i jesteśmy świadomi tego, że oni mają tę swoją niedoskonałość, swoją grzeszność, która uniemożliwia im doskonałe postępowanie, w związku z tym nie można się spodziewać od nich doskonałego usposobienia, więc trzeba patrzeć miłosiernie na nich, na to, co czynią, w taki sposób do nich podchodzić. Takie właśnie posiadanie takich cech prowadzi do tego, że stajemy się miłosierni, życzliwi, uprzejmi względem innych. I nasz Pan kładzie tutaj taki wielki nacisk na tą cechę miłosierdzia, bo tutaj jest w tych słowach, które cytujemy z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, to jest powiedziane, że są błogosławieni miłosierni, że oni dostąpią miłosierdzia. Ale w innych miejscach nasz Pan stwierdza, że ci, którzy nie będą mieli miłosierdzia, to nie zostaną przez Niego przyjęci w żaden sposób z tym, bo tak jak mówi nasz Pan, jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką miarką mierzycie, taką i wam odmierzą z tym, i że tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia. Jeżeli wy nie okażecie miłosierdzia dla swoich bliźnich, to i Ojciec Niebiański nie okaże wam miłosierdzia. Nawet w jednym miejscu w Ewangeliach nasz Pan zaznacza, że jeżeli z serca nie odpuścimy naszym bliźnim, czyli nie będziemy praktykować miłosierdzia względem nich, to Ojciec Niebiański także nam nie odpuści. Więc w interesie naszym własnym jest, byśmy byli miłosierni, bowiem każdy z nas potrzebuje miłosierdzia u Boga, bo każdy z nas ma przewiny. W związku z tym nie powinno nas tak to dziwić ani oburzać, że bliźni nasi mają przewiny względem nas, bo przecież my mamy także przewiny względem nas. Gdybyśmy sami byli doskonali, no to może moglibyśmy się spodziewać doskonałości od innych, ale że sami nie jesteśmy doskonali, to nie możemy się spodziewać. A tu przychodzi mi myśl, jak wielkie miłosierdzie musi mieć Bóg, który sam jest doskonały i nigdy nie popełnia niczego złego, a potrafi okazać miłosierdzie tym, którzy w pewien sposób niedoskonały postępują rzeczywiście. Możemy stwierdzić, że rozwój zaledwie jego charakteru jest największy i że żadna inna istota we wszechświecie nie ma tak głęboko i tak bardzo rozwiniętych cech charakteru, jakie ma Bóg sam w sobie, bo potrafi takie rzeczy, które dla nas nie są możliwe i nawet jak będziemy doskonali, to nie będą możliwe. Jest jeszcze jeden pożytek z żywienia miłosierdzia w stosunku do naszych bliźnich. Bo ten pierwszy to jest taki, że możemy sami liczyć na miłosierdzie u Boga, a inny plus i wielki pożytek dla nas jest taki, że jeżeli żywimy miłosierdzie w stosunku do naszych bliźnich, czyli współodczuwamy razem z nimi, współczujemy im w ich niedociągnięciach, w ich niedoskonałości, pomaga nam to oczyścić się z pewnych złych rzeczy, o których brat Russell pisze, że które mają tendencję do tego, by trzymać się nas jeszcze długo po tym, jak już pozbyliśmy się wielu innych złych rzeczy. Po tym, jak oczyściliśmy się z tego czy z tamtego, pewne uczynki ciała, takie Biblia nazywa, mają tendencję trzymać się nas wciąż i miłosierdzie, żywienie miłosierdzia względem innych pomaga nam pozbyć się tych cech. Cóż to za cechy? No Biblia ich wymienia, ja to cytuję braterstwu. Gniew, złość, nienawiść, zazdrość, swary. Są to rzeczy, uczynki ciała, które siedzą w naszych ciałach i jednych z nas trzymają się bardziej, innych mniej na skutek. Zależnie od tego, no jak to, jaką degradację, na którym punkcie odziedziczyliśmy w naszych genach, ale miłosierdzie sprzeciwia się właśnie wszystkim tym cechom i pomaga, jest wielką siłą sprzyjającą ich usunięciu z naszych serc. Bo jeżeli przejawiamy miłosierdzie do naszych bliźnich, to jak możemy się gniewać na bliźniego? Jeżeli ktoś się gniewa na bliźniego, to już to znaczy, że nie praktykuje miłosierdzia względem bliźniego. Jak mamy miłosierdzie, to osłabia to nasz gniew, który naturalnie może w nas siecieć, że tak, gdy coś ktoś nam przewini, to budzi się w nas gniew. Jeżeli praktykujemy miłosierdzie, ten gniew zostaje znacznie osłabiony. Łatwiej się go nam pozbyć. A złość, no w podobny sposób jak gniew. A nienawiść, jak możemy nienawidzieć bliźniego, w stosunku do którego praktykujemy miłosierdzie. Tak? A jak mamy mu zazdrościć, czy się z nim swarzyć, skoro okazujemy miłosierdzie. Więc praktykowanie miłosierdzia nie tylko jest potrzebne do naszego własnego zbawienia, po to byśmy mogli sami liczyć na boskie miłosierdzie, pomaga także miłosierdzie, pomaga nam także pozbyć się pewnych złych uczynków ciała, takie te wymienione. Gniew, złość, nienawiść, zazdrość, swary. Dzięki praktykowaniu miłosierdzia można się ich wyzbyć. O miłosierdziu apostoł Jakub w 2 rozdziale, a 13 wersecie mówi, że miłosierdzie góruje nad sądem, czyli nad wymaganiami sprawiedliwości. Z tym Bóg mógł do tego doprowadzić, żeby w jego przypadku miłosierdzie zagórowało nad sądem. Dzięki ofierze Jezusa mogło tak się stać. A w naszym przypadku myśmy także powinni to uczynić naszą zasadę, by miłosierdzie nasze triumfowało nad wymaganiami sprawiedliwości, jakie słusznie możemy mieć względem naszych bliźni. Bo możemy mieć pewne wymagania, bo pod względem bliźni, gdyż sprawiedliwość na naszych bliźnich nakłada pewne wymagania. Jeżeli ich nie wykonują, no to jest to naruszenie zasad sprawiedliwości z tym, ale miłosierdzie ma nad tym naszym górować. Co to znaczy? To znaczy, że nie powinniśmy od naszych bliźnich wymagać bezwzględnej sprawiedliwości, żeby oni całkowicie sprawiedliwie względem nas postępowali. To było niemożliwe. Pamiętajmy z tego daru smucenia się, o którym mówiłem wcześniej, że oni są grzeszni, niedoskonali. Doskonałe postępowanie owo jest niemożliwe, więc nie możemy od nich jego oczekiwać. Dlatego trzeba stosować miłosierdzie. Sprawiedliwość i wymogi sprawiedliwości możemy stosować względem samego siebie. Tutaj to możemy się starać oceniać względem tego i tak rządzić naszym postępowaniem, żebyśmy nie chcieli znowu rządzić, kierując się miłosierdziem, naszym własnym postępowaniem, bo jeżeli będziemy patrzeć w taki miłosierny sposób na siebie, no to doprowadzi to do katastrofy, bo wtedy wybaczymy sobie wszelkie niedopełnienie naszych obowiązków, wszelkich obowiązków i będzie katastrofa. Dlatego też dobrze jest starać się kierować samego siebie zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości, a na bliźnich patrzeć w sposób miłosierny z tym, a miłosierdzie oznacza w stosunku do nas, że będziemy starali się wybaczać im ich przewiny i zupełnie wytrzeć się z naszej pamięci, nie żywić urazy w naszym sercu, nie szukać pomsty i sprawiedliwości, że ja ci odpłacę za to, co uczyniłeś, tak? Biblia mówi słowami Boga, że pomsta należy do mnie, że Bóg wie, jak pomścić. I tak naprawdę to Bóg odpłaci za każdy złoczynek, za wszelkie zło. Nic nie ujdzie jego uwagi, tylko że on jeden sam wie, jak wielka jest wina winowajcy, bo ta wina winowajcy nie zależy od tego, jak złą rzecz uczynił, tylko od stopnia jego świadomości, jego zdegradowania i słabości i wszystkiego. To są tyle z elementów, trzeba wziąć pod uwagę, że tylko Bóg potrafi to odpowiednio zważyć i ustalić, jak wielka jest wina, a w związku z tym, jak wielka kara jest tutaj potrzebna na to. Nikt z nas nie potrafi tego uczynić właściwie we własnym przypadku, a co dopiero w przypadku bliźniego. Więc Bóg bierze to na siebie, do nas należy, jest to w naszym interesie, żebyśmy przyjmowali miłosierną postawę względem naszych bliźnich i to miłosierdzie praktykowali. Więc Bóg obiecuje, że jeżeli będziemy miłosierni, to sami dostąpimy miłosierdzia od Niego. No głównie w momencie to miłosierdzie będzie nam potrzebne, gdy Bóg będzie dokonywał podsumowania i oceny naszego życia i naszego poświęcenia, ale pożytek tak na bieżąco z miłosierdzia jest taki, że jeżeli praktykujemy miłosierdzie, to rośnie w nas miara miłości także. Czyli taki zyskujemy bezpośredni pożytek z praktykowania miłosierdzia i pozbywamy się tych złych cech, jak gniew, złość, nienawiść, zazdrość, swary. Czyli jest bieżąca nagroda, nie nagroda, że czekać w przyszłości dopiero, tylko tak jak w przypadku tych innych błogosławieństw i nagród, które Pan obiecywał, jest nagroda już teraz od razu spływająca dla tych, którzy praktykują to błogosławieństwo, o którym mówi nasz, tą cechę, o której nasz Pan tutaj mówi, nawet już w obecnym czasie. Błogosławieństwo szóste, przejdziemy teraz, o którym wspomina nasz Pan, jest takie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Cóż to jest czyste serce z tym? No to zakłada czystość motywów, czystość intencji, czystość naszych wysiłków, czystość woli, czystość w znaczeniu szczerości, prostolinijności, prawdomówności. Moglibyśmy powiedzieć innymi słowy, że nasz Pan mówi, błogosławieni są ludzie o szczerym, uczciwym sercu, ci, którzy mają prawe, doskonałe intencje. Tacy są błogosławieni i obietnica im dana jest, że będą oglądać Boga. Tu niektórzy mogą błędnie zrozumieć te słowa właśnie o czystości serca, że zakłada to czystość postępowania, czyli doskonałość postępowania i mogłoby to wtedy przy takim zrozumieniu staje się to zniechęcające, bo to znaczy, że ja tego błogosławieństwa nie dostąpię, bo moje postępowanie jest niedoskonałe, ale tak nie można tego interpretować słów naszego Pana, bo w poprzednim błogosławieństwie nasz Pan powiedział, że ci, którzy praktykują miłosierdzie, sami dostąpią miłosierdzia, a gdyby byli doskonali, nie potrzebowaliby miłosierdzia. Człowiek doskonały nie potrzebuje miłosierdzia. Miłosierdzia potrzebują tylko niedoskonali. W związku z tym nasz Pan wie o tym i nie ignoruje naszego upadku, naszej niedoskonałości. I gdy mówi błogosławionego czystego serca, to właśnie podkreśla no, tymi słowami, już w tych słowach, czystego serca, a nie błogosławieni, którzy postępują w sposób doskonały. Tak? No wiadomo, że tacy są błogosławieni, ale takich nie ma na ziemi. Tacy będą w przyszłości, w przyszłym świecie, w wiekach przyszłych. A teraz mamy tylko czystość serca i to błogosławieństwo jest dla tych jednostek wypowiadane, które mają czystość serca, czyli tą doskonałość intencji, pragnienia i dążenie do tego, by było, byśmy byli doskonali. Bo taki jest standard i do tego powinniśmy dążyć. Nasz Pan w innym miejscu mówi, że bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz w niebiesiech jest doskonały. To mamy do tego dążyć. Ale od razu wiemy, że do tego w sposób zewnętrzny nie dojdziemy, czyli byśmy osiągnęli doskonałość słów i czynów. Jedyne, co możemy osiągnąć i w związku z tym jedyne, co Bóg od nas wymaga, to jest to, byśmy osiągnęli czystość serca, czyli doskonałość naszych intencji, pragnień, pobudek, motywacji. Do takiego poziomu musieli dojść członkowie Kościoła. Na koniec swojego życia musieli osiągnąć doskonałość wewnętrzną. Z tym dzięki temu mogli być udostąpić pierwszego zmartwychwstania, a w pierwszym zmartwychwstaniu, to co? No, po przejściu pierwszego zmartwychwstania spełniła się im obietnica, albowiem oni Boga oglądać będą. zobaczyli go wtedy, będąc sami istotami duchowymi, byli w stanie wtedy zobaczyć Boga, mogli go oglądać w sposób fizyczny, tak, zobaczyć ciało, jakie ma Bóg. A no, my takiej nadziei nie żywimy, byśmy mogli zobaczyć. Nie żywimy nadziei na duchowe ciała i na zobaczenie Boga, ale możemy się oglądać Boga, jeżeli praktykujemy czystość naszego serca, w taki sposób, jak członkowie Kościoła mogli oglądać Boga już teraz, za tego życia, będąc w ciałach ludzkich. To był dla nich przedsmak, a dla nas to jest i smak główny. Oczami naszego zrozumienia, bo ci, którzy są czystego serca, którzy tą czystość praktykują, są w stanie dostrzec Boga takim, jakim On naprawdę jest. Są w stanie Go głębiej zrozumieć i pojąć. Pojąć, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość miłości Chrystusowej, jak to apostoł Paweł w jednym ze swoich listów napisał. Są w stanie dojrzeć chwałę charakteru Boga, jak chwalebny, wspaniały jest charakter Boga. I to zależy od tego, jak sami jesteśmy czyści, bo jeżeli mamy nieczysty charakter sami w sobie, nieczyste motywy, uczucia w nas samych, to tracimy charakter Boga z naszych oczu. Piękno tego charakteru. Nie widzimy tej wspaniałości. Nie jesteśmy w stanie dostrzec tych powiązań pomiędzy tymi głównymi, przynajmniej atrybutami jego charakteru. Jak pięknie miło się współgra ze sprawiedliwością, co wymuszało ofiarę naszego Pana, cały plan realizacji. Jak Bóg pobudzany miłością dawał tutaj szansę. Dzięki temu jeszcze przewidział, że Kościół może być, że ludzie dojdą do boskiej natury, do czegoś, do czego nawet aniołowie nie mogą dojść w żaden sposób. Jak jesteśmy czyści i tak to się wgryzamy dokładnie w te rzeczy, to zaczynamy to widzieć w całym pięknie i wtedy popadamy w zachwyt i z pieśni słowa uwielbienia dla Boga i Jego wspaniałości same cisną się nam na usta. Jeżeli brak nam tej czystości tego serca, to możemy nawet czytać, bo mamy napisane, jest tak pierwszy tom epifaniczny opisujący charakter Boga, kilka długich rozdziałów temu poświęconych. Można sobie to wszystko poczytać, ale zostanie to tylko literą i będzie można powtarzać, tak, charakter Boga jest doskonałym połączeniem mądrości, miłości, mocy, sprawiedliwości. Można nawet jeszcze opanować te wszystkie inne zalety, jakie ma Bóg, tak jak to Dr. Johnson omawia w pierwszym tomie epifanicznym, ale to pozostanie tylko sucha litera, recytacja. Nie będziemy widzieli powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami jego charakteru, czyli tego prawdziwego piękna i jak to piękno przekłada się na plan Boży. Nie będziemy w stanie dostrzec, jak piękne jego charakteru jest pokazane w każdym czynie, który Bóg czyni, w całym planie, od samego początku do końca. Chociażby w tym, taka myśl, która czasami mi przychodzi do głowy, jak się zastanawiam nad tym, że Bóg stworzył tylko Jezusa, a później całą resztę stworzył poprzez Jezusa. Z tym, tak jak człowiek tak sobie myśli upadły, no to tak wolałby, ma takie pragnienie, wynikające chyba trochę z jego skłonności do pychy, żeby chciał wszystko sam zrobić, no bo wtedy chwała jak gdyby spada na mnie, no bo to ja zrobiłem, a Bóg miał większą radość w tym, że pozwolił Jezusowi zrobić to wszystko. Oczywiście pod swoim kierunkiem, ale zrobił to Jezus i miał w tym większą radość, niż żeby sam tutaj to zrobił. To także wynika z jego charakteru. Takie postępowanie jest wiele innych rzeczy. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że ja to widzę szczególnie wyraźnie te rzeczy. No są inni, którzy na pewno o czystszym sercu od mojego, którzy głębiej rozumieją te rzeczy. Podałem taki przykład, coś co mi przychodzi do głowy. Jak ktoś się zastanawia, to widzi jeszcze wiele innych rzeczy i piękno charakteru Bożego jest w stanie zobaczyć bardzo wyraźnie. A inni o mniejszej czystości serca widzą niewyraźnie, w sposób niewyraźny i tu ich pewne rzeczy ich tutaj martwią. Nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg rozwala na zło na tym świecie. Rodzą się wątpliwości, czy w związku z tym jest Bóg, skąd jest zło i niesprawiedliwość na tym świecie, bo nie widzą piękna boskiego charakteru, i które się przejawia w planie, który on opracował. I jest jeszcze jeden problem z tym. Jeżeli ktoś To był szczególnie problem dla jednostek spłodzonych z Ducha w wieku Ewangelii. Jeżeli ktoś niewyraźnie widział charakter Boga, jaki On jest, miał problemy ze skopiowaniem. Oni mieli kopiować charakter, rozwijać w sobie. A to jest tak jak artysta, tak, który widzi wyraźnie, co ma namalować, to jest mu łatwiej niż temu, który akurat ma namalować panoramę miasta, a nadeszła wielka mgła, która przykryła to miasto i ledwo co widać tam jakieś fragmenty tego, no to on resztę co musi zrobić? No, z wyobraźni swojej wziąć to, co nie widzi, domalować na tym obrazku. Później mgła ustępuje, przychodzi ktoś, patrzy, przecież ten obraz zupełnie niepodobny, ta panorama miasta tutaj, którą widać, jest inna. Z tym, a on skopiował, no bo podopadał od siebie, bo nie widział. A jak ktoś widział wyraźnie, to wyraźny model charakteru, który sam miał w sobie rozwinąć, było mu łatwiej. A jest to obiecane czy o tym, którzy są czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą fizycznie, członkowie Kościoła, istoty duchowe po swoim zmartwychwstaniu, a z oczami wiary, oczami swojego wyrozumienia już teraz za tego życia. Nasz Pan nawet powiedział o tym możliwe, tak? Że któryś z uczniów podczas ostatniej wieczerzy, to Ewangelia Jana zapisuje, tak zapytał, przyszedł do naszego Pana z prośbą, że pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Tak? A Jezus mówi, że ty długo ze mną jesteś i nie widziałeś Ojca. Przecież tutaj we mnie widać, jaki jest Ojciec. Tak? Tamten, wiadomo, on prosił o co innego, chciał zobaczyć fizycznie ciało Ojca, a nasz Pan postanowił sobie powiedzieć i nie korygować tego, że to niemożliwe zobaczyć fizycznego ciała Ojca. Co zresztą on jako Żyd powinien wiedzieć, bo to Mojżeszowi zostało powiedziane, że oglądać Twojego oblicza nie można. Także jest to niemożliwe, więc można zobaczyć Boga jako człowiek, może zobaczyć, zrozumieć oczami wyrozumienia, jakim jest Bóg. Widzisz mnie, mówi Jezus, to widzisz, jaki jest Bóg. My osobiście Jezusa nie wchodziliśmy w kontakt, tak jak apostołowie, za Jego pierwszego adwentu tutaj na ziemi, ale jeżeli mamy czystość serca, możemy oglądać piękno Boga, tego, jakim On wspaniałym jest i to proporcjonalnie do czystości naszego serca. Im czystsze ono jest, tym wyraźniejszy obraz Boga, Jego charakteru jest w naszych umysłach. I przejdźmy do siódmego błogosławieństwa, które brzmi: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą. Możemy powiedzieć, że to siódme błogosławieństwo jest zewnętrzną manifestacją szóstego. Bo jeżeli ktoś ma czystość serca, jego serce jest czyste, czyli nie ma tam złych motywów, nienawiści, wrogości w stosunku do kogoś, uraz chowanych, no to takie czyste serce prowadzi do wysiłków zaprowadzania pokoju. Ktoś taki niesie ze sobą pokój wszędzie, tak jak Jezus nakazał swoim uczniom wysyłając ich, że gdziekolwiek pójdziecie i do jakiegokolwiek domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi, czyli bądźcie czynicielami pokoju. Niech z wami idzie pokój, a nie swar, walki i właśnie. Bo się, a jeżeli za kimś idzie swar, walki i właśnie, no to świadczy to o tym, że brak jest tej czystości tego serca i brak jest Ducha Bożego, Ducha Miłości, który jest duchem pokoju. Tutaj w tym moglibyśmy powiedzieć. Więc ci, którzy mają czystość serca, prowadzi ich to do pokoju, do pragnienia pokoju i do wysiłków promowania i rozwijania tego pokoju wśród innych. Możemy powiedzieć, że z punktu widzenia nikt nie będzie prawdziwie czyniącym pokoju, jeżeli nie będzie posiadał tych wszystkich cech, o których nasz Pan tutaj mówi w kazaniu na górze. Pokory, współczucia, poddania się woli Bożej, pragnienia i sprawiedliwości, miłosierdzia i szczerości, czystości serca. Kto ma rozwinięte te zalety, to jest po prostu pokojowo usposobiony w stosunku do innych i stara się żyć w pokoju. Realizując zalecenie, które apostoł Paweł podał także nam, tu nasz Pan mówi o tym, a apostoł Paweł napisał, że na ile to od was zależy, z wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Macie mieć ze sobą pokój, mieć pokojowe usposobienie, by na ile to od was zależy, był pokój z innymi. Tego pokoju czasami może nie być, z tego powodu, że to prawda jest mieczem powodującym rozdzielenie, tak jak nasz Pan powiedział, że to przynosi na ten świat, że z jego powodu, z powodu nauk, które on głosi, dojdzie do rozdziału waśni i nienawiści między ludźmi. z tych, ale to ma być boska prawda, która ma do tego prowadzić, a nie nasze usposobienie swarliwe, czy też nieuprzejme, a które do tego może doprowadzić. Więc praktyka pokazuje, że niewielu jest takich, którzy właśnie takim torem postępowania idą w swoim życiu, by czynić pokój, zaprowadzać pokój. Wydaje się, że bardzo wielu idzie drogą przeciwną i prowadzą do waśni i sporów poprzez swoją działalność, a nie poprzez swoje pokojowe działania. Tacy czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak postępując, w taki sposób są sługami szatana, bo czynią to, co on by sobie życzył, nie dostrzegają tego, mają jakieś nawyki różnego rodzaju. Tutaj szczególnie językiem można siać niesnaski, no bo rzadziej w naszym przypadku czynami, tak, naszymi, bo no, nikogo nie bijemy, nie odkładamy kijami. Jedyne, co możemy walkę wywoływać, najczęściej słowami się to dzieje. Gdy pojawiają się nieodpowiednie słowa, mogą one siać niesnaski. Wtedy kto tak czyni, to nie jest czynicielem pokoju. Zasadza korzeń gorzkości, który jego pokala i przy okazji może pokalać się innym. Tutaj w tym miejscu jest rzeczą słuszną przypomnieć napomnienia Biblii, które właśnie mówią o tym, by strzec się języka, bo tutaj te swary i niesnaski głównie siejemy naszym językiem. Biblia mówi, żebyśmy o nikim źle nie mówili i by żadna zepsuta mowa nie wychodziła z ust naszych, tylko taka, która jest dobra, która służy zbudowaniu naszego bliźniego. Ci, którzy tak nie praktykują, no to pokazują, tak, którzy sieją te właśnie niesnaski poprzez różnego rodzaju krytykanstwo, wtrącanie się w inne sprawy, innych w nie swoje sprawy, pokazują brak w duchu miłości, bo duch miłości jest przeciwny takiemu właśnie postępowaniu. Duch miłości mówi, że nie zawsze trzeba mówić wszystko, nie zawsze nawet trzeba prawdę mówić, nawet jeżeli coś jest stuprocentową prawdą, pewną, to trzeba się zastanowić, czy jest to rzeczą konieczną, by to zostało wypowiedziane. Przypomina mi się jeden z wierszy, który znajduje się w tym tomie Wiersze Brzasku Tysiąclecia, który tam był tłumaczony na polski, ale chyba do dzisiaj nie wyszedł, ja kiedyś czytałem w angielskim. Pod tytułem wiersz chyba miał tytuł Trzy srebrne bramy, albo przynajmniej te trzy srebrne bramy są głównym elementem tego wierszu i tam autor przedstawia, że są to bramy, przez które powinny przejść wszystkie słowa, jakie wypowiadamy. Jeżeli zostaną zatrzymane na którejkolwiek bramie, to nie powinny wychodzić z naszych ust, nie powinny być wypowiadane. Na pierwszej bramie jest napis, czy to prawda, to jest pierwsza rzecz. Czy to, co chcesz powiedzieć, jest prawdą? Jeżeli tak, no to przechodzi pierwszą bramę. Ale za pierwszą bramą, kawałek dalej, jest druga brama, na której jest napisane, czy twoja wypowiedź jest sformułowana w uprzejmy sposób. Nawet jeżeli jest prawdą, to już potwierdzone, że prawdą, to jeszcze w uprzejmy sposób. No, przechodzimy drugą bramę, a na trzeciej pisze, czy ta wypowiedź jest potrzebna. Czyli czy ona służy czemuś dobremu, bo nawet można prawdziwą informację w uprzejmy sposób sformułować, ale ona może być niebudująca i nie ma potrzeby jej mówić. Czasami, co nie znaczy wcale, że rzeczy nieprzyjemnych nie powinno się nigdy wypowiadać, bo czasami wypowiedzenie jest budujące, jest wręcz niezbędne i wtedy miłość pobudza do wypowiedzenia tych rzeczy, bo znowu fałszywy obraz w świecie panujący chrześcijanina jest taki, że chrześcijanin to taki, który nigdy na przykład nikomu nic nie powie, przykrego słowa, z tym tylko wszystko zniesie i będzie się wiecznie uśmiechał tylko i błogosławieństwa wypowiadał. On najlepszym obrazem chrześcijanina jest nasz Pan. To jest wzór. Nasz Pan w taki sposób nie postępował. Ostre słowa pojawiały się w jego ustach, kiedy była na to potrzeba, kiedy było to potrzebne, wypowiadał, a był doskonały. Tutaj jest wzorem doskonałości. A jakie słowa mówił do uczonych w piśmie i faryzeuszy? No, sądzę, że takie słowa, które no, myśmy chyba nie powinni niektórych z nich używać, bo one są tak ostre, że może użyć ich tylko osoba, która widzi czyjeś serce i wie, że to serce jest tak zepsute, że zasługuje na takie słowa, a z nas nikt nim nie widzi niczyjego serca. No i w związku z tym takie słowa, teraz myślę nad tym, jak plemię żmijowe słowa naszego Pana. Czy w naszych ustach byłyby raczej niestosowne nawet w stosunku do kogoś, kto ewidentnie postępuje w zły sposób i my to widzimy, że to jest złe i nie ma do tego wątpliwości, bo nie wiemy, w czym jest sercu i jak duży jest udział słabości na przykład tej jednostki w tym, że tak postępuje. Nasz Pan pozwalał sobie na takie słowa, które były słuszne właściwie dlatego, że on widział, co jest w człowieku wewnątrz niego i on wiedział, że jak ktoś jest wewnętrznie zepsuty całkowicie, to można go tak nazwać, że plemię żmijowe, groby pobielane, na zewnątrz piękne, a pełne zepsucia wszelkiego rodzaju. Było to słuszne i sprawiedliwe w jego przypadku, no ale my nie mamy tego właśnie komfortu, tej przewagi, jaką miał nasz Pan, że on widział, co jest wewnątrz człowieka. Dlatego musimy uważać na nasz język i nawet jeżeli widzimy nieodpowiednie rzeczy, to słowa trzeba mocno ważyć w stosunku, te słowa, które wypowiadamy w stosunku do takich osób, które się tego dopuszczają, bo trzeba praktykować mądrość, a apostoł Jakub, gdy pisał o mądrości, to podał im takie charakterystyki, że mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, ale na drugim miejscu wymienia następnie miłująca pokój. Tak? Czy taka jest mądrość, która jest, pochodzi z góry, następnie miłująca pokój, później łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronicza, nieobłudna. Ale nas tu szczególnie interesuje miłująca pokój. Także ta mądrość, która jest z góry, miłuje pokój. W związku z tym dąży do pokoju, stara się działać w taki sposób, by ten pokój zapanował. A niektórzy mają problem z tym z racji odziedziczonych cech, tych cech, które Bóg wszczepił naszemu praojcowi Adamowi. A wśród tych cech, jakie wszczepił, mamy niższe, pierwszorzędne zalety charakteru, czyli takie uczucia, które też nam Bóg dał, które są dobre pod warunkiem, że są pod kontrolą wyższych uczuć. I tam na liście są takie dwie cechy, które są przetłumaczone jako agresywność i wojowniczość. Czy takie cechy człowiek posiada. Na skutek upadku człowieka niższe pierwszorzędne zalety charakteru wymknęły się spod kontroli wyższym i to one zaczęły dominować nad człowiekiem, rządzić jego postępowaniem. I jeżeli ktoś akurat takim się urodził, że ma dużą miarę wrodzonej, odziedziczonej po swoich przodkach wojowniczości i agresywności, no to wtedy trzeba powiedzieć, że ma problem z tym uzyskaniem siódmego błogosławieństwa. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Wtedy ta agresywność i wojowniczość, którą można wykorzystać z pożytkiem i z tych zalet naszych zrobić właściwy użytek, no musi być w stosunku do bliźniego naszego, musi być temperowana, kontrolowana, wręcz ograniczana przez nasze miłosierdzie, o którym mówił wcześniej nasz Pan, że błogosławieni są miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. To jest taka przestroga dla tych z nas, którzy mogą mieć za dużo tej agresywności i wewniczości, że ją trzeba skierować na właściwe tory, czyli na tory walki z własną grzesznością. A u podłego człowieka agresywność i wojowniczość lubi walczyć z bliźnim, bardziej z wadami bliźniego niż ze swoimi własnymi, no bo z własnymi wadami i grzesznością walczy się ciężko. Natomiast u bliźniego, to nie kosztuje nas wysiłku, bo to problem bliźniego i jego walka, jak mówi pewne przysłowie, nic nie jest trudne, dopóki sam nie musisz tego zrobić z tym, więc tak atakuje na bliźniego i tam się zaspokaja i tam wyżywa się na tym bliźnim. Jest to wtedy rzecz niewłaściwa, prowadzi do degradacji. Wojowniczość trzeba i agresywność skierować na właściwy tor walki z naszą grzesznością, walki z błędem. Tylko teraz też trzeba uważać, żeby to była walka z błędem, a nie z błądzicielem, bo błądziciel to też bliźni nasz i w stosunku do niego miłosierdzie mamy przejawiać. A tak to czasami jest to trudno rozgraniczyć z tym, bo jak odłączyć błądziciela od błędu przez niego głoszonego, to trzeba to czynić, by atak szedł na naukę, a nie na jednostkę, która głosi tą naukę w ten sposób. Takie jest błogosławieństwo, o którym tutaj mamy, że oni synami Bożymi będą. Staną się dziećmi Bożymi, bo dzieci Boże mają nieść ze sobą pokój wszędzie, dlatego tacy staną się. No tacy, którzy tego problemu nie rozwiążą, no to nigdy nie będą prawdziwie dziećmi Bożymi i do życia wiecznego nigdy nie wejdą, bo nikt, kto nie jest czynicielem pokoju, w którego sercu nie ma pragnień do pokoju, który nawet nie jest, który jest w stanie ponieść same pewne ofiary na, w interesie pokoju, na rzecz pokoju, tak? Nie można, tak Manna o tym mówi nam któregoś dnia w roku, że z własnych preferencji można rezygnować i to się nawet Bogu podoba. W interesie pokoju. Ja bym wolał, żeby było tak, a tak, ale skoro ktoś inny chce inaczej, a w sumie nie jest to istotne, nie narusza żadnych poważnych zasad, to niech będzie na rzecz bliźniego. I to się Panu podoba. Ci, co tak czynią, to są czynicielami pokoju i dziećmi Bożymi nazwani będą. Nie można rezygnować tylko z zasad, z prawdy i sprawiedliwości z tym, bo tak jak mówi apostoł Jakub, że ta mądrość, która jest z góry, jest, mówi, następnie wyjmująca pokój, co znaczy, że przede wszystkim jest ona czysta. Więc z czystości prawdy i zasad na rzecz pokoju nie można zrezygnować z tym, ale jeżeli coś nie narusza zasad prawdy i sprawiedliwości, ich czystości, to następnie jest miłujące cechy. Następna rzecz, druga zaraz pod tą czystością, to jest pokój, żeby zachować pokój, jeżeli nie są naruszane zasady. Tacy są dziećmi Bożymi, synami Bożymi będą ci, którzy pokój czynią. Takie pragnienie powinniśmy mieć i je rozwijać. I ósme błogosławieństwo, o którym wspomina nasz Pan, to jest błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albo ich jest, albowiem ich jest Królestwo Niebios. No jest obiecana nagroda tutaj dla tych, którzy właśnie cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, bo mają to pragnienie i łaknienie sprawiedliwości. Zgodnie z tym starają się w swoim życiu postępować. A apostoł Paweł pisze, że wszyscy, którzy będą sprawiedliwie postępować, prześladowani będą, no bo w świecie, w którym panuje zło i grzech, to ci, którzy przyjmują odmienny sposób postępowania, to Bóg tego świata, szatan, się im sprzeciwia. Stoi w opozycji w stosunku do nich i spotykają ich prześladowania. Nasz Pan to zapowiadał i mówił, że nawet tacy są błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Tutaj można by powiedzieć, że dodać, że właśnie z powodu sprawiedliwości, a nie z innego powodu. Bo jeżeli ktoś cierpi z innego powodu, no to nie jest błogosławiony i nie przynosi mu to chluby. Apostoł Paweł przestrzega, żebyśmy nie cierpieli jako ci, którzy wtrącają się w sprawy innych ludzi, bo nie przynosi nam to chluby. Chlubę przynosi tylko cierpienie dla prawdy i dla sprawiedliwości. Takich jest Królestwo Niebios. Dla takich Bóg przygotowuje nagrodę, bowiem oni poszli drogą, którą Bóg przewidział. Poszli za Jego poselstwem i w związku z tym, i dlatego, że służyli Bogu i Jego sprawiedliwości i temu sposobowi życia, jaki On podał, że jest najlepszy, to dlatego spotkało ich sprawiedliwości, dlatego spotyka ich prześladowanie, dlatego Bóg daje im błogosławieństwo, które ma im wyrównywać te straty ziemskie, jakie ponoszą na skutek pójścia za Bogiem. I ostatecznie nagroda życia wiecznego, Królestwo Niebios, jest im obiecane. Ci, którzy mają rozwinięte te zalety charakteru, o których była mowa wcześniej, to dochodzę do takiego punktu, o którym też mówił apostoł Paweł, żeby się chlubić z ucisków i z tego, co przychodzimy, gdy jest to ucisk i cierpienie dla sprawiedliwości, bo wtedy rzeczywiście zyskujemy punkty, i to dużo punktów, u Boga. Możemy tracić u ludzi, którzy nas prześladują, ale u Boga zyskujemy dużą ilość punktów, bo naszym postępowaniem dowodzimy wtedy, pokazujemy Bogu, że bardziej miłujemy Jego słowo, Jego prawdę i Jego sprawiedliwość niż przyziemne przyjemności, niż wygodne życie, że raczej wolimy poddać się prześladowaniu tutaj na ziemi, by pozostać w zgodzie z Nim, niż zrezygnować z Jego zasad, by żyć w zgodzie z innymi, z tymi, którzy mogą sprawić, by nasze życie było lżejsze i przyjemniejsze tutaj na ziemi. Więc Bóg takich miłuje, którzy pokazują, że miłują Go i Jego zasady bardziej niż inne rzeczy, to rzeczywiście On obiecuje im swoje Królestwo Niebios i jest to powód do radości, gdy takie prześladowanie z powodu sprawiedliwości nas spotyka. Jest to z ludzkiego punktu widzenia nieprzyjemne, bolesne i przykre, bo przecież z poprzednich tych błogosławieństw i z Biblii mamy to pragnienie, by żyć w pokoju ze wszystkimi innymi, być czynicielami pokoju, ale czasami dochodzi do konfliktu obejmującego zasady z tym, no i wtedy, stając w obronie zasad Bożych i boskiej prawdy, ściągamy na siebie sprawiedliwość. Nie zaciągamy na siebie prześladowania za to, że stanęliśmy po stronie prawdy i sprawiedliwości. Dlatego nie trzeba uciekać przed tym i się chować, tak? Nie trzeba od tego stronić, bo wtedy uciekamy z armii Bożej. To tak jakby było, że zaciągnęliśmy się do armii Boga, idziemy na bitwę i tutaj gromkie okrzyki wojenne wznosimy, że zwycięstwo pokonamy przeciwnika, a gdy tam z górki zobaczyliśmy, że z drugiej strony nadchodzi przeciwnik ze swoją armią, to rzucił broń i pobiegł z powrotem do domu, bo chciał być żołnierzem bez wojny z tym, tak? A jak przyjdzie moment próby, to trzeba być gotowym do tej walki, do ofiar, jakie się z tym będą wiązały w interesie prawdy i sprawiedliwości. Zyskujemy wtedy punkty u Boga, stając po stronie prawdy i sprawiedliwości. A prześladowania, gdy nas spotykają, choć są nieprzyjemne dla ziemskiej natury, naszej ludzkiej, to dla naszego charakteru wywierają, no, nawet powiedzieć, zbawienny wpływ na nasz charakter, bardzo korzystny. Przy zajęciu właściwej postawy, jak się poddajemy prześladowaniu, zyskujemy na naszym charakterze bardzo dużo. Brad Johnson kiedyś napisał artykuł pod tytułem Prześladowanie jest krystalizatorem charakteru, czy też prześladowanie krystalizuje charakter, bo to prześladowanie to co jest ucisk, tak jak ogień, tak jak i ono krystalizuje, tak jak ogień nadaje, można w ogniu hartować stal i nadawać cechy niezmienne, usuwać pewne domieszki tak z szlachetniejszego kruszca poprzez ogień. Tak samo w przypadku charakteru. Ciężkie doświadczenia, a prześladowanie należy właśnie do tych ciężkich, ognistych doświadczeń, zwłaszcza jeżeli jest to ciężkie prześladowanie, jest czymś takim, co u członków Kościoła prowadziło do krystalizacji charakteru. Bo charakter rozwija się w chwilach przyjemnych i chwilach trudnych, natomiast krystalizuje się tylko i wyłącznie w bardzo trudnych chwilach naszego życia. Pewne rzeczy z charakteru, sporo nawet jego część, można rozwinąć w przyjemnych chwilach naszego życia. Czyli bez utrapień, bez problemów, bez kłopotów. Nie wszystko, bo pewne rzeczy potrzebują tych nieprzyjemnych rzeczy jako pożywki, na której mogą rosnąć i się rozwijać, ale by doszło do krystalizacji, muszą być nieprzyjemne rzeczy. Musi być nacisk i to duży nacisk z tym, by sprawdzić, czy to jest właściwe, czy to już przeszło proces krystalizacji, jest niezmienne, tak? Jak nacisk ciężkiej pracy. Jak wytrzyma ten nacisk, to znaczy, że już ta cecha jest w pełni rozwinięta i jeszcze przez ten nacisk to się jeszcze dodatkowo wzmocni, nabierze tym bardziej tych cech niezmienności, bo na tym polega proces krystalizacji. Nadania cech niezmienności, bo tak jak kryształ, tak? Kryształ, nie wiem jak to wygląda dzisiaj przy tym rozwoju obecnej techniki, ale kiedyś takimi prymitywnymi narzędziami, jakim dysponował człowiek, to nie można go było zniszczyć, tak, diament, struktura niezmienna, nie wiem jak to dzisiaj jest, czy to być może już można zmienić przy użyciu fizyki jądrowej, atomowej, czy jakieś tam, ale to nie w tym rzecz i nie o tym Bóg mówił, gdy o takich rzeczach wspominał. Z tym więc to jest krystalizacja, która zachodzi pośród ciężkich doświadczeń, a jednym z tych ciężkich doświadczeń są właśnie prześladowania i Biblia zawiera pociechę dla tych, którzy cierpią, obietnice, pociechy, błogosławieństw dla tych, którzy przechodzą prześladowania dla prawdy i dla sprawiedliwości. Dlatego są oni błogosławieni. I tak kończy się ten wykład o błogosławieństwach. Akurat czas też jest słuszny, by on powoli się kończył, by zebranie mogło się zakończyć o czasie i by nie trwało dłużej niż zostało zaplanowane. Cieszę się, że udało mi się omówić ten wykład dzisiaj w całości razem z braterstwem i w dniu, w którym chrześcijaństwo świętuje narodziny naszego Pana, zastanowię się nad jedną z takich najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych lekcji, jaką nasz Pan tutaj na ziemi przekazał, kazanie na górze i te błogosławieństwa, jakie tam wygłosił. Obyśmy tych błogosławieństw mogli dostąpić poprzez rozwijanie tych zalet charakteru, o których nasz Pan mówi, że są błogosławione. Tego braterstwu życzę. Sam również pragnę na tym kończę. Dziękuję za uwagę.